Poglądy ariańskie Piotra Zgoniądza. Rozdział 5. Nauka o chrzcie w traktacie o ponurzaniu chrystianickim. Pełny tytuł trzeciego z węgrowskich dzieł Piotra Zgoniądza brzmi: o ponurzaniu chrystiańskim przeciwko chrztu nowochrzczeńców niedawnym i w świetny sposób streszcza on całą treść traktatu. Zauważyć trzeba interesującą grę słów. Jak podaje Tasbir, nieco później niż bracia czescy rozwinęli swoją działalność anabaptyści, zwani także nowochrzczeńcami. Sekta anabaptystów powstała na początku XVI wieku w Saksonii. Nowochrzczeńcy potępiali nie tylko nauki Kościoła katolickiego i jego organizację, ale również istniejący porządek społeczny. Anabaptyści głosili, że chrzcić należy jedynie dorosłych, stąd nazwa nowochrzczeńcy. Przyjęcie tej zasady wynikało z poglądu, iż wiara musi być aktem woli świadomego, dojrzałego człowieka, a nie, jak twierdził Kościół katolicki, czymś zależnym od łaski Bożej. Gonezjusz odwrócił definicję słowa nowochrzczeńcy. Teolog, który sam nazywany był nowochrzczeńcem z racji przyjęcia ponownego chrztu, tym razem na wyznanie wiary i na znak otrzymania łaski Bożej, nowochrzczeńcami nazywa nie tych, którzy jak on decydują się na podobny symbol. Dla niego określenie to opisuje raczej tych, którzy mają inny, antychrystusowy, nowy obyczaj kropienia głowy, nie trzymając się prawdziwego chrztu chrystiańskiego. I przeto którzy się chrzczą jako antychryst ustawił, ci są nowokrzczeńcy, iż starą ustawę chrystusowe opuściwszy, nowym obyczajem od antychrysta wymyślonym są zapieczętowani. I tacy są winni jego wszytki ustawy chować, ponieważ jego pieczęcią zapieczętowani będąc, w jego się trzodę popisali. I nie drzewie i każdy od antychrystowej trzody wszystek się odłączy, aliż gdy wszytki jego ustawy odrzuci, a samego Chrystusa ustawy chować będzie. Słowa te są odbiciem tego, co w Christianismi Restitutio napisał Michał Servet, atakując ostro katolickie obyczaje: kto wierzy prawdziwie, że papież jest antychrystem, będzie też wierzył prawdziwie, że Trójca papieska, chrzest niemowląt i inne sakramenty papieskie są nauką demonów. Gonezjusz uważał, że nowy, papieski chrzest był nieznany nie tylko apostołom, ale i większości apologetów greckich. Justyn Męczennik relacjonował: ci, którzy uwierzyli w prawdziwość naszej nauki i naszych wypowiedzi, ślubują, że zgodnie z nimi wieść będą życie. Wówczas uczymy ich, jak mają się modlić, jak pościć, jak prosić Boga o odpuszczenie dawniej popełnionych grzechów, przy czym sami także modlimy się i pościmy wraz z nimi. Następnie prowadzimy ich do miejsca, gdzie znajduje się woda i tam dostępują oni odrodzenia w taki sam sposób, w jaki myśmy go dostąpili, mianowicie zostają skąpani w wodzie w imię Boga Ojca i Pana Wszechrzeczy, w imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, oraz w imię Ducha Świętego, przypis autora, pierwsi apologeci greccy. Quadratus, Arystydes z Aten, Aryston z Peli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, Milciades, Apolinarys Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz, opracowanie Elmisiarczyk, J. Naumowicz, koniec przypisu autora. Znaczyło to, że chrzest musiał być poprzedzony poznaniem Ewangelii i żywą wiarą przyjmujących go. Podobnie, zdaje się, przedstawiał tę sprawę Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, gdy wyjaśniał on we wprowadzeniu w chrześcijaństwo, że od przychodzącego do chrztu wymagano odpowiedzi na trzy pytania dotyczące podstaw wiary, a następnie zanurzano nowego brata lub siostrę w wodzie. Interesujące jest, co podaje w tej sprawie Wacław Świerzawski, według którego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zwłaszcza do czasów edyktu mediolańskiego, z 313 roku, zanim chrześcijaństwo mogło wyjść z katakumb, chrztu udzielano tylko ludziom dorosłym. Żądano od nich podstawowej decyzji opowiedzenia się za Chrystusem. Przygotowanie kandydata do chrztu, a więc nie jego rodziców, nie chrzestnych, ale jego samego, trwało 3 lata. Nauka kończąca się egzaminami, połączona była z praktyką pokuty, postu i modlitwy. Katechumen, jeszcze nie będąc ochrzczonym, już miał żyć jak chrześcijanin. Skoro więc sami przedstawiciele Kościoła przyjmują, że praktyka chrztu zmieniła się, co jest dla wielu z nich, jak choćby księdza Mieczysława Malińskiego, przypis autora, jak napisał ksiądz M. Maliński, ta praktyka stwarza wiele trudności teologicznych. Sensowność chrztu dziecka jest przez wielu teologów kwestionowana. Argumentacja jest wciąż podobna, ażeby ktoś mógł przyjąć sakrament, musi być w stanie odebrać, zrozumieć rytuał sakramentalny i zaakceptować go aktem swojej woli. Ponieważ w wypadku dziecka jest to niemożliwe, wobec tego nie można mówić o sakramencie chrztu niemowląt. Koniec przypisu autora, co najmniej zastanawiające, tym bardziej radykalnemu reformatorowi nauka ta musiała wydawać się błędną, pochodzącą od Antychrysta, którego przyjście zapowiadał święty Paweł. Można też powiedzieć, że dzieło Gonezjusza było odpowiedzią na przyjęte przez Sobór Trydencki, trwający w latach 1545-1563, ustalenia, jeśli by kto powiedział, że dzieci nie powinny być przyjęte w poczet wiernych przez chrzest święty, ponieważ nie mogą w danej chwili wierzyć, niech będzie wyklęty. Jeśli by kto powiedział, że nowonarodzone niemowlęta rodziców ochrzczonych nie powinny być ochrzczone, niech będzie wyklęty. Piotra z Goniądza nie tylko podważa w tytule znaczenie chrztu niemowląt. Atakuje on także samą nazwę chrzest i wywodzące się z niej określenie chrześcijanin, co jest już pomysłem bardzo odważnym. Teolog jawi się jako rewolucjonista nie tylko społeczny i teologiczny, ale i językowy. Konsekwentnie używa on w swoich pracach słów ponurzenie zamiast chrzest, chrystianin zamiast chrześcijanin i zbór zamiast kościół. Tak jest wielka ślepota na świecie, iż tak wiele ludzi nie rozumieją, czym się mienią być. A bowiem jako chrzest, tak i chrześcijanin nie wiedzieć co jest. A słusznie Pan Bóg tej ślepoty dopuścił. Bo ponieważ nie wiedzieć co są, ani prawi pogani, ani prawi chrystiani, przeto słusznie się sami zowią chrześcijanami. Nie od chrztu nazwano wiernych chrześcijanami, ale od Chrystusa chrystianami. Boć i Jezus Syn Boży nie jest Chrzestus, ale Chrystus. Gdy tedy w takich łatwych rzeczach ślepota jest wielka, jako niedaleko większa musi być w trudnych tajemnicach Bożych. Znanemu słowu chrzest przeciwstawia teolog ponurzanie, po to, aby wrócić do właściwego znaczenia dawnego słowa greckiego baptizo. Co do wczesnochrześcijańskiego chrztu, twierdził bowiem Gonezjusz, warto udać się do Greki lub przynajmniej zajrzeć do słowników, które potwierdzają, że używane w Nowym Testamencie słowo baptizo lub baptizo oznacza zanurzenie, zanurzanie w wodzie. Pod tym względem antytrynitarz był zresztą zgodny z Janem Kalwinem i Marcinem Lutrem. Przypis autora, obaj zgadzali się, że obyczajem pierwotnego kościoła było całkowite zanurzenie w wodzie chrzczonego, czego dowodem jest znaczenie słowa baptizo, koniec przypisu autora. przywrócenie dawnego znaczenia słowu chrzest, lub po prostu zmiana tego słowa na bardziej czytelne ponurzanie, pozwoliłoby wszystkim na dostrzeżenie dysonansu między wypowiadanymi słowami, a przeprowadzanym aktem. I bez wątpienia wykonywa się tam chytrość diabelska, gdzie gdy chcą Chrystusowe ustawę wypełnić, mówią, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obaczże, co się tam dzieje, gdzie tak mówią. Jeśli tak mówią, ego te baptizo, to jest, ja Ciebie ponurzam, a nie ponurza go, ale polewa mu głowę trochą wody. Wtedy to mówiąc nie Bogu służy, ale diabłu, bo się kłamstwo w jego słowie znajduje. I przeto nie jest minister Chrystusa Pana, ale antychrystów, który diabelskich rzeczy jest dozorcą. Chyba by kłamstwa nie wszelakiego, ale niektórego był ojciec diabeł, i to kłamstwo nie byłoby diabelskie, ale kogo innego. Ale choćby tak nie diabłu służyli, jednak nie Bogu służyli, bo Bóg żadnego kłamstwa nie jest ojcem. Jeśli zaś nie mówi, ego te baptizo, to jest, ja Ciebie ponurzał, ale, ja Ciebie chrzczę, tedy abo to toż jest, co jest tego te baptizo, albo co innego. Jest i toż, tedy także jest kłamcą, równie jako gdyby mówił, ja Ciebie ponurzam, a nie ponurzałby. A jest i co innego, tedy nie tę rzecz, którą Chrystus ustawił, sprawuje, ale tę, która od antychrysta jest wymyślona. I bez wątpienia gdzie się to dzieje, że tylko trochę głowy dzieciątku nierozumnemu, i przeto też niewierzącemu polewają, i tak mówią, ja Ciebie chrzczę, tam się nie Chrystusowa sprawa dzieje, ponieważ tam i słów, i rzeczy od Chrystusa ustawionej nie masz, ale sprawa antychrystowa, ponieważ i jego słowa, i rzecz od niego ustanowiona tam się znajduje. Dlatego właśnie może Piotr napisać, że nie jest nowochrzczeńcem, gdyż jako dorosły po raz pierwszy dał się ponurzyć, greckie baptizo. I nawet jeśli nazwa chrzest miałaby odpowiadać słowu greckiemu, to jednak, poza nazwą, nic nie ma z dawnego obyczaju chrystusowego, w nowym, antychrystowym. Podsumowując, przeciwko wyznawcom chrztu niemowląt, stawia Gonezjusz trzy podstawowe zarzuty. Po pierwsze, słowo baptizo znaczy zanurzać, w wodzie, a praktykuje się jedynie pokropienie wodą głowy, co ma zupełnie inne symboliczne znaczenie, i tak dalej. Po drugie, chrzci się w ten sposób dzieci, które niczego nie rozumieją, a więc nie mogą wierzyć, a chrzest był w Nowym Testamencie oznaką wiary i tego, co z niej wynika. Po trzecie, używa się słów chrzest i chrześcijanie, a tymczasem właściwe słowo opisujące ten akt to ponurzanie, zaś nazwa dla wierzących to chrystiani i wywodzi się ona od Jezusa Chrystusa, a nie od chrztu ustanowionego przez ludzi. Reformator zwraca uwagę, że dzieci, które nie rozumieją, co się wokół nich dzieje, nie mogą w żaden sposób korzystać z chrztu, a przeto głupia to jest rzecz dziecińskiego chrztu się domagać, ponieważ dzieciątku żadnego pożytku nie przyniesie. A choćby też dzieciątku nie zaszkodził, ale wżdy rodzicom ten upór zaszkodzi, iż oni w boskich rzeczach śmieją to czynić, czego Bóg czynić nie rozkazał. Bo boskie ustawy tak będą bez grzechu sprawowane, gdy tak w ten czas temu będą dane, jako kiedy, komu je Bóg dawać rozkazał. Rodzice powinni uważać, pisał dalej Piotra z Goniądza, aby z nieświadomości nie czynili rzeczy, które nie podobają się Bogu. Pisarz podał tu interesujący przykład wspomniany już w niniejszej pracy przy okazji omawiania stosowanego przez niego języka. Według Gonezjusza przystąpienie do katolickiego chrztu podobne byłoby do postępowania Izraelity, który chcąc obchodzić Paschę, wziąłby był byczka i upiekrzy go bez podrób, jadłby go z zioły słodkimi, w ręku mając nie kij ale łopatę, albo kijowi co podobnego, czyli całkiem przeciw zaleceniom Boga. To samo, kontynuował, czynią chrześcijanie, bo skoro święty Marek tak czytelnie stwierdza, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia Marka rozdział 16 werset 16, według przekładu Biblii Tysiąclecia. I skoro Filip zapytał etiopskiego dworzanina, czy ten wierzy z całego serca, nim zdecydował się go ochrzcić. Zobacz Dzieje Apostolskie rozdział 8 wersety od 25 do 40. Chrzczenie niemowląt byłoby świadomym lub nie w pełni świadomym przestępowaniem Bożego prawa. Co to bardzo dobrze oni starzy chrystianie rozumieli. I przeto tylko tego uczyli, że ma być godny, kto ma do ponurzania chrystiańskiego przystąpić, ale też i Boga o to prosili. I nikogo nie ponurzeli, jedno kto wyznawał, iż wierzy, jako to jawno jest z przykładu Filipa apostoła, który eunucha nie drzewi i ponurzał, aliż gdy wyznał wiarę swą. A iż Filip, choć widział, że eunuch chciał się dać ponurzyć, a wżdy go nie ponurzył na jego żądanie, ale mu pierwej oznajmił, iż nie inaczej się tego uczynić godziło. Jedno jeśli by wierzył, nauczył nas tego, iż daleko więcej nie godzi się tego ponurzać na odpuszczenie grzechów, który ani nie wierzy, ani pragnie odpuszczenia grzechów. W sprawie usprawiedliwienia Piotra z Goniądza bliski był nauką ortodoksyjnego protestantyzmu. Zgadzał się z Lutrem i Melanchtonem, gdy mówili oni, że usprawiedliwienie jest z wiary, list do Rzymian rozdział 5 werset 1, a chrzest jest tylko pieczęcią, znakiem boskiego odpuszczenia grzechów, uczynienia ludzi sprawiedliwymi, dzięki zasłudze krwi Jezusa, uczynienia ich dziedzicami z Chrystusem. Jeśli wszystko to pochodzi z wiary, jakże niemądrym jest dawanie boskiej pieczęci dzieciom, które nie mogą jeszcze opowiedzieć się, czy wierzą, czy też nie wierzą w Mesjasza. Nie godzić się do pieczęci Bożych nikogo i dopuszczać, jedno tylko o których rozumiemy, że przez one pieczęci zapieczętuje się w nich łaska Boża, bo sakramenta w Nowym Przymierzu są znaki łaski Bożej. I nic innego nie jest ponurzać kogo według ustawy Chrystusowej. Jedno świadectwo o nim dać, upewniając go pieczęcią Bożą, że mu Bóg grzechy odpuścił, że go sprawiedliwym uczynił, poczytał go za takiego, że go przyjął za syna, że go uczynił dziedzicem Królestwa Niebieskiego. Otóż przez co dostępujemy odpuszczenia grzechów, przez co stawamy się sprawiedliwi, przez co stawamy się synami Bożymi i dziedzicami Królestwa Niebieskiego, to na ten czas ma w sobie mieć on, kogo pieczęcią Bożą mamy upewnić w tej takowej łasce Bożej. A nie masz ci nic inszego w człowieku, czym był go Bóg oczyściał, jedno wiara żywa. Nie masz nic inszego, przez co byśmy sprawiedliwymi się stawali, jedno przez wiarę. Także i synami Bożymi się stać nie dano nikomu innemu, jedno którzy wierzą. Sakramenty chrześcijańskie nie są, według Gonezjusza, tym, co w jakikolwiek sposób wpływa na człowieka, poza tym, że są to symbole, znaki, danej im Bożej łaski, jeśli wierzą. Bóg nie oczyszcza przy pomocy sakramentów, ale dzięki wierze. Zwłaszcza gdy ktoś wierzy w predestynację, argumentuje Piotra z Goniądza, niemądrym jest chrzczenie wszystkich dzieci, bo dobrze wie ktoś taki, jak na przykład Kalwin, że nie wszystkie one są przez Boga wybranymi do bycia w Jego świętym Kościele, a to z kolei wskazuje, że są one chrzczone wbrew woli Bożej. A przeto jest to dobry starych wiernych chrystianów dekret, aby żadzie nie był ponurzon, jedno który by wiarę swą wyznał i obiecałby żyć według nauki Syna Bożego. A co niektórzy chcą ukazać, żeby i bez wyznania wiary apostołowie ponurzeli, a to z onego miejsca, które jest w drugim kapitelu, przypis redaktora wersji audio, czyli drugim rozdziale, koniec przypisu, Dziejów Apostolskich, którzy tedy przyjęli mowę Jego, ponurzeni są, to się stąd nie ukazuje, ale prawie rzecz przeciwna. Bo nie mogło być poznano, którzy byli ci, którzy przyjęli, a którzy nie, jedno tylko przez wyznanie. Ci starzy wierni chrystianie, na których powoływał się teolog, to przede wszystkim Justyn Męczennik i Tertulian, którego Gonezjusz nazywał najbardziej uczonym ze wszystkich łacińskich doktorów. A iż to starzy dobrze rozumieli, przeto i Tertulian tamże, i Justyn w Apologii i drugiej świadczą, że wierni chrystianie modlili się Bogu za tymi, którzy mieli być ponurzani na odpuszczenie grzechów, i wespołek się za nimi paszczali, jako Justyn świadczy. A o tych, którzy chcą się dać ponurzyć, tak Tertulian mówi, którzy chcą wnieść w wodę dla ponurzania, modlitwami częstymi z posty i z klękaniem, i z czujnościami mają się modlić, i wyznawając wszystkie przeszłe grzechy. Najlepszym dowodem, że chrzest udzielany był dorosłym, w pełni przekonanym o swej wierze, ludziom, jest więc to, iż akt ten poprzedzić miała pokuta, a z greki, metanoia, czyli przemiana umysłu, zawierająca w sobie także pewne akty zewnętrzne, post, modlitwę, czuwanie i wyznawanie swoich przeszłych grzechów. Piotra z Goniądza nie rozumiał, dlaczego dobre modlitwy z pierwszych wieków chrześcijaństwa powtarza się w Kościele po łacinie przy całkowitym odrzuceniu ich sensu. Podczas pierwszej części chrztu, kiedy miało miejsce wkładanie przez księdza rąk na głowę dziecka, mówiono w języku łacińskim słowa, które po polsku brzmią: Wszechmogący wieczny Boże, Ojcze Pana naszego Jezu Chrysta, racz wejrzeć na tego sługę N, którego się trudimenta fidei, to jest do pierwszej nauki wiary, wezwać raczył, wszelką ślepotę serdeczną od niego odpąć, rozerwij wszelkie sidła diabelskie, którymi był uwiązan, otwórz mu fortę miłosierdzia Twego, aby znakiem mądrości Twej napojony, próżen był wszystkich rządz smrodliwości, a ku wdzięcznej wonności rozkazania Twego z weselem Tobie w zborze Twoim świętym służył, a niech w nauce roście ode dnia do dnia, aby się trafnym stał ku przystąpieniu do łaski ponurzania Twego, który jest ustawiony za lekarstwo niebieskie, przez Chrysta Pana naszego. Gonezjusz wskazywał zwłaszcza na końcową część tej modlitwy, która dowodziła jego zdaniem, że w pierwszych wiekach stosowano ją raczej wobec osoby mającej dopiero nauczyć się podstaw wiary i zacząć już swoje prawdziwie chrystiańskie życie, a następnie aby w przyszłości mogła stać się odpowiednią, by przystąpić do łaski, jaką jest ponurzanie chrystiańskie. W modlitwie tej, zdaniem Piotra, proszono Boga o to, po pierwsze, aby mogła dana osoba poznać podstawy wiary, po drugie, dzięki tym podstawom, by stawała się czysta i żywa w wierze, po trzecie, a następnie aby mogła w ten sposób stać się, kiedyś w przyszłości, godna dostąpienia chrztu. A iż i dzieciochrzcicielowie tej modlitwy mawiają, sami się heretykami być osądzają, bo iż je mawiają, dobre i zdrowe je być sądzą, a iż tego nie zachowują, o co Boga proszą, bo nie zachowuje się to u nich, aby pierwej się nauczył wiary i wierzył, kto ma być ponurzony, choć o to Boga proszą, przeto sądząc te modlitwy być chrystiańskie, sami się kacerzmi osądzają być, iż tego nie zachowują, czego u Boga prosząc ku zachowywaniu potrzebne być sądzą. Jeśli nie trzeba, aby nauka ponurzanie uprzedziła, a czemuż Boga proszą, aby ten, który ma być ponurzony, rósł w nauce ode dnia do dnia, aby godnym się stał przystąpić do łaski ponurzania, oby ich, mimo wszystko, miłościwy Ojciec wysłuchał i uczynił to, o co go proszą, bo by się tak stali naszą miłą bracią w Chrystusie Synu Bożym. Skoro nawet modlitwa powtarzana podczas chrztu niemowląt miała być dla Piotra zgoniąca dowodem, że kiedyś jego znaczenie było całkiem inne, nie powoływał się on na tak wiele miejsc Pisma Świętego, jak w poprzednich traktatach. Przypominał zamiast tego wypowiedzi takich uznanych przez Kościół rzymskokatolicki uczonych jak Hieronim ze Strydonu, który pisał: są mycia pogańskie, heretyckie, ale nie omywają na zbawienie. W zborze też, którzy niezupełną wiarą przyjmują ponurzania, nie ducha, ale wodę przyjmują. Pospolite jest ponurzenie wszystkim ponurzonym, ale nie moc albo skutek ponurzania, to jest łaska. Samo ponurzenie nie miało dla pioniera braci polskich większego znaczenia. Bez wiary suchy grzesznik wchodził do wody, a mokry grzesznik wychodził z niej. O jego ważności nie stanowił rodzaj wody, przypis autora, tak jak uzdrowienie Naamana Syryjczyka nie zależało od magicznych właściwości Jordanu, druga księga królewska rozdział 5, lecz od tego, że wykonał on Bożą wolę, koniec przypisu autora, ani osoba zanurzającego. Chrzest, ponurzenie, ma znaczenie wtedy tylko, gdy przyjmowany jest z wiarą. Ponieważ sakramenta figurują, tedy musi być co innego, co to sprawuje, co one figurują. Boć właśnie mówiąc, nic nie sprawują sakramenta, ale tylko figurują. I tak to im sprawę przypisują, jako im i imiona przypisują onych rzeczy, które figurują. Ponurzanie zowie Paweł omyciem odrodzenia, gdyż tylko omycie figuruje. Musi być tedy w wybranych co takowego, co w nich to sprawuje, co sakramenta figurują. I nie może być nic innego, jedno wiara. Podkreślenie symbolicznego charakteru chrztu, ponurzenia, było jedną z istotnych kwestii poruszanych przez Piotra Zgoniądza. Stało się to tak ważne, ponieważ głównym uzasadnieniem praktyki chrztu niemowląt była konieczność zmycia grzechu pierworodnego, ciążącego na każdym człowieku. Jak podaje Marcin Ziółkowski, papież Innocenty III, żyjący w latach 1160-1216, mówił, że karą za grzech pierworodny jest pozbawienie oglądania Boga. Karą zaś za grzech uczynkowy jest męka wiecznego piekła. Ci wszyscy więc, którzy umierają ze samym tylko grzechem pierworodnym, są wykluczeni na wieki od uszczęśliwiającego widzenia Boga. Nie zażywają i nigdy nie będą zażywać szczęścia nadprzyrodzonego, to szczęście bowiem w żaden sposób im się nie należy. Wprowadzenie chrztu niemowląt miało prawdopodobnie związek z tą nauką i z dużą śmiertelnością małych dzieci w starożytności i średniowieczu. Gdyby niemowlę zmarło nieochrzczone, groziłoby mu wtrącenie do tak zwanej otchłani, po łacińsku, limbus, czyli nieco łagodniejszej części piekła. Piotr Zgoniądza polemizował oczywiście z tym poglądem, porównując chrzest z żydowskim obrządkiem obrzezania. W Izraelu tylko mężczyźni byli obrzezani i to ósmego dnia, ale umarłe noworodki i kobiety też są zbawione. Także i w Nowym Zakonie, iż odwlókł ponurzanie do rozumnych lat, gdy już może wierzyć, że jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię, i który wykupił człowieka przez jedynego syna swego, toż także dał znać, że jako w Starym Zakonie zbawiał swoje wybrane, choć umierali nie doczekawszy ósmego dnia i nie doczekawszy go, nie byli obrzezani, tak też i w Nowym zbawia je, choć umierają przedtem niżli uwierzą i niżli będą ponurzeni. Bo jakom już świadczył, nie przywiązywał Bóg zbawienia ludzkiego do sakramentów tak, aby bez nich zbawić nie mógł. I owszem błądzi ten każdy, którym nie ma, żeby nie inaczej Bóg zbawiał, jedno przez znaki, bo on nie zbawia przez znaki, ale przez nie upewnia tych, którzy są przez wiarę zbawieni. Wiara zbawia, a sakrament w tym zbawieniu upewnia, jako to pieczęć od Boga ustawiona. Ogólnie bowiem zbawienie leży nie w jakimkolwiek sakramencie, ale w wierze, i to niedowolnej wierze, ale tej mówiącej, że Jezus jest Mesjaszem i Zbawicielem, że On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Pierwszy list Jana rozdział 2 werset 2 według przekładu Biblii Tysiąclecia. W te ostatnie słowa wpisana była jakaś niejasna obietnica dana ludziom innym niż wierni wybrańcy Jezusa. Interpretacje bywały różne, a wśród nich i taka, że ostatecznie wszyscy ludzie będą zbawieni, unitarianizm uniwersalizm. Inni Arianie sądzili, że być może dla tych, którzy nie mogli opowiedzieć się za Chrystusem w tym życiu, szansa udzielona zostanie w przyszłości, w owym złotym milenium panowania Mesjasza, na które oczekiwali. A jako nie ona woda Jordanowa oczyściła była na Hamana, ale Bóg mocą swą, a wżdyby go był Bóg nie oczyścił od onego trądu mocą swą. Gdyby był proroka nie słuchają nie kąpał się siedmkroć, tak żyć też choć nie ponurzanie oczyścia, ale krew Syna Bożego, a wżdyby ten nie był od grzechów oczyścion, który by Chrystusa nie słuchając, nie był ponurzon. Słowa te oznaczają, że nie w samym chrzcie lub w wodzie święconej znajduje się cudowny lek na grzech pierworodny. Oczyszczony zostanie ten, kto będzie posłuszny Bogu i jeśli ma świadomość, że powinien dać się ponurzyć, zrobi to. Co do innych, jako że Pismo Święte podaje na ten temat mgliste wyobrażenia, radził Piotra z Goniądza, aby zostać przy jego świadectwie i poczekać aż Boże zapowiedzi zostaną wypełnione, mając przy tym pełną ufność w Bożą miłość, o której Jahwe upewnił nas właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. List do Rzymian rozdział 5 werset 8 według przekładu Biblii Tysiąclecia. Szczególnie zaś przez to, że dla zbawienia ludzkości zesłał na świat swego ukochanego Syna. Poza odrzuceniem koncepcji chrztu niemowląt, Gonezjusz negował też sposób udzielania chrztu, a więc pokropienie. Jako że filologiczne dowody zostały już przytoczone, z pomocą Sidorowej, wyjaśnijmy jedynie symbol, który bracia polscy dostrzegali w chrzcie. Dla Arian chrzest był jedynie znakiem, pieczęcią odpuszczenia grzechów. Przy czym odpuszczenie to następowało na podstawie wiary, a nie chrztu. Ponurzenie było symbolem odrodzonego życia w Chrystusie, zewnętrznym znakiem wiary i dostąpionego odpuszczenia grzechów. Moment zanurzenia pod wodą symbolizował śmierć dla siebie, dla świata i dla grzechu, zaś podniesienie spod wody stanowiło alegorię do zmartwychwstania duchowego, do nowości życia i oddania się woli Bożej. Zanurzający, który dźwiga, wydobywa spod wody chrzczonego, symbolizował Jezusa, który dźwiga człowieka z duchowego upadku, podnosi ze śmierci do nowego życia. Człowiek, umierając w chrzcie, wyrzeka się własnej woli, wyrzeka się świata i grzechu, aby prowadzić nowe życie polegające na naśladowaniu Jezusa w pełnieniu woli Ojca. Piotra z Goniądza, komentując te różnice w chrzcie, zauważa, którzykolwiek są ponurzeni, ci, jako Paweł świadczy, Chrystusa na się przyoblekli, jako to ci, którzy go w tej mierze słuchali. A którzy się ochrzcili, ci w antychrystowe choboty się oblekli, jako to ci, którzy nie Chrystusa, ale antychrysta słuchali. Tak zasadniczo przedstawia się nauczanie Gonezjusza na temat chrztu, które wieńczy jego składające się z trzech traktatów credo. Przy okazji poglądów anabaptystycznych teologa wiele oczywiście można by powiedzieć na temat jego społecznych zapatrywań, nie stanowią one jednak tematu niniejszej pracy.